Poranek wnet, 8:41, śpiewały sobie Róże Europy, taka ładna, trochę lewacka piosenka, ale naprawdę ładna. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam wszystkich do słuchania dalszej części naszej audycji, a w studiu jest profesor Krzysztof Miszczak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, znawca zagadnień niemieckich i nie tylko niemieckich, doradca kilku rządów III RP. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Sprawa reparacji to jest bardziej temat naszej krajowej polityki, jak w Izraelu sprawa polskich obozów, czy to jest temat rzeczywisty i coś tutaj od Niemców jesteśmy w stanie uzyskać?
Reparacje. Reparacje oczywiście to jest nie tylko temat stosunków polsko-niemieckich, to jest temat polityki międzynarodowej i obrazu Niemiec w polityce międzynarodowej. Niemcy oczywiście teraz się otwierają na różne kwestie. Ja jestem osobiście przekonany o tym, że Niemcy tutaj zaczną z nami dyskutować na ten temat, ale niekoniecznie na temat reparacji, ale na temat odszkodowań, bo to nie jest tożsame. Zawsze to potwierdzam. To są różne dwie rzeczy. Reparacje to jest ciężki problem. Są różne umowy międzynarodowe, takie czy inne, można dyskutować. Utworzenie tej grupy roboczej, którą zaproponował pan minister, pan Gabriel, minister spraw zagranicznych, i pan Czaputowicz w Berlinie po ostatniej wizycie pana ministra Czaputowicza, nie rozwiąże tego problemu. Ponieważ w takim gremium są naukowcy, którzy doskonale wiedzą po obu stronach, jakie jest stanowisko wyjściowe tych dwóch państw, więc to jest raczej kwestia przedłużenia problemu niż jego rozwiązania.
No dobrze, to czego my w tej chwili od Niemiec dokładnie chcemy? Jaki jest nasz postulat jako Polski?
To znaczy nie ma stanowiska rządowego. W dalszym ciągu są wypowiedzi polityków, ale to nie jest oficjalne stanowisko rządowe. Polityków, którzy nie są czynnymi politykami w rządzie. Jeżeli dojdzie do tego stanowiska, no to strona niemiecka prawdopodobnie się tutaj nad tym pochyli i zacznie dyskutować na ten temat. W tej chwili z tego, co my wiemy i tu po tych enuncjacjach pana prezesa Kaczyńskiego, no, zbieramy te informacje na temat tych odszkodowań. Jest to oczywiście sprawa dosyć kompromitująca, ponieważ te kwestie powinny być już wcześniej poruszane. Jeżeli można było poruszać tego do 1991 roku, powiedzmy sobie wtedy, kiedy powstało suwerenne państwo polskie. Dzisiaj od tego roku mieliśmy dwie demokracje, czy mamy dwie demokracje funkcjonujące w Europie, funkcjonujące bardzo dobrze w Europie, w dwóch organizacjach i w NATO, i w Unii Europejskiej. I na tej kanwie, czyli na tej podstawie powinniśmy prowadzić ten dialog, żeby nam później nie zarzucano z drugiej strony, mówię o stronie niemieckiej, że jesteśmy albo krajem, który należy do bloku wschodniego, czyli jest obcy, nie możemy z nim dyskutować, bo przekazywanie tych ewentualnych pieniędzy czy odszkodowań dla tego kraju wzmacnia ten blok wschodni. Dzisiaj jesteśmy mamy dwie dorosłe demokracje, możemy sobie na ten temat porozmawiać i ja uważam osobiście, że ten temat powinien być dyskutowany, ale nie publicznie. Bo to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo to nie tylko są odszkodowania czy reparacje, to się łączą jeszcze inne zagadnienia, które są dla naszej polityki bardzo ważne, ale w dalszym ciągu jestem przekonany, jeżeli Niemcy chcą tutaj odgrywać dosyć istotną rolę, a będą taką rolę odgrywać, muszą skonfrontować się ponownie z swoją niedawną historią, uwzględniając stanowisko, ja tak uważam, najważniejszego swojego partnera w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli nie wschodniej, bo nie mówię o Rosji, bo Rosja jest poza pewnym obszarem.
Pan profesor jest autorem reedycji sprawozdania, które zostało zaraz po wojnie zrobione. Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych w latach 39-45. Porozmawiamy teraz o kwotach. Czy jesteśmy w stanie w ogóle wyliczyć to, czego byśmy się mogli ewentualnie od Niemców domagać? No jak to się liczy?
No i to jest skomplikowana sprawa, ponieważ oczywiście dzisiaj jest kilka bardzo istotnych inicjatyw. To znaczy teraz społeczeństwa, bo to są takie nasze NGOsy, bym powiedział, starają się tutaj te straty wyliczać, ale nie tylko w sensie finansowym, ale też materialnym, bo to nie o to chodzi, bo to jest tak skomplikowany problem, że to obejmuje też oczywiście straty traumatyczne, bym powiedział, rodzin. Dzisiaj przecież nie zapominajmy o tym, że dzisiaj żyje bardzo dużo jeszcze osób, które że tak powiem, odczuwają skutki tej II wojny światowej, ale nie tylko ci, którzy byli, że tak powiem, uczestnikami tych wydarzeń, czy byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych, oczywiście na terenie Polski, ale też dzieci tych osób. Niemcy w dalszym ciągu płacą stronie żydowskiej i innym, że tak powiem, nacjom za te straty. W Polsce tego nie ma. One się zakończyły już dawno i to jest, uważam, niedobre i nie może tak być. Po prostu, jeżeli dzisiaj wyliczamy te straty, a wyliczamy to na poziomie gmin, miast, pan redaktor to wie i jest specjalna strona, która się tym zajmuje, uważam, że najwyższy czas, żeby to skomasować, złączyć i wydać jakąś publikację na ten temat, ile tego naprawdę było. Przecież jeszcze pamiętajmy o tym, o dobrach kultury, które są zapisane w traktacie, jak mówiłem kiedyś tutaj u państwa, z 91 roku, w tym dużym traktacie polsko-niemieckim, artykuł 28 ustęp 2 mówi, ustęp 3 tego traktatu mówi dokładnie o tym, że te strony powinny, te dobra, zrabowane dobra kultury powinny być w Polsce oddane. I to są niemożliwe do wyliczenia sumy. Kwestia...
By to były tylko zrabowane, ale to są też zniszczone, no spalone biblioteki, archiwa.
Spalone, nawet jest taka sytuacja, że rząd niemiecki doskonale wie, gdzie w jakich, że tak powiem, prywatnych kolekcjach się to znajduje. Naszym postulatem zawsze było, to mówię o MSZ-cie, tam pracował, czy pracuje w dalszym ciągu, ma profesor Kowalski, który się tym zajmował. Chodzi o restytucję tego mienia kultury przy pomocy Niemiec. To znaczy Niemcy powinni szukać na własnym terytorium tych zrabowanych przez siebie dóbr kultury i oddanie temu partnerowi za Odry, czyli Polsce. To jest bardzo ważne, że to Niemcy szukali i Niemcy, bo Niemcy wiedzą, gdzie to wszystko jest. My mamy różne katalogi, różne dostajemy od czasu do czasu jakieś dzieła sztuki, ale to jest wszystko za mało. To nie jest symbolika, to jest dla nas podstawa naszej tożsamości narodowej i musimy to wszystko mieć u siebie.
Ale czy to jest tak, bo pan mówi tutaj o różnych zespołach, o różnych listach, które istnieją, czy to jest tak, że jesteśmy w stanie w każdej chwili przyjść do Niemców i powiedzieć, proszę bardzo, tutaj jest to chcemy, tego chcemy, to są rzeczy, których macie znaleźć, to są rzeczy, za które mamy się zapłacić.
Możemy to zrobić, to zrobi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, może to zrobić, były dyskusje prowadzone na ten temat. Tu nie chodzi o to, żeby pokazać dokładnie, o co chodzi, tylko powiedzieć, że dzisiaj to jest pewne zobowiązanie w ramach Unii Europejskiej, dwóch partnerów. Dzisiaj Niemcy są zobowiązani do przekazania naszych rzeczy, które w imieniu tego państwa zostały na polskim terytorium zrabowane. I to jest bardzo ważna rzecz. Ile to kosztuje, ile to Niemcy doskonale wiedzą. I prawdopodobnie jest to dzisiaj nie do zapłacenia. No ale trzeba po prostu rozmawiać na ten temat, bo tu chodzi o prawdę historyczną. Prawda historyczna łącza nie dzieli. To jest najważniejsze. Na tym powinniśmy budować nasze stosunki.
No prawda historyczna też czasem może dzielić, tak. Jak widzimy w ostatnich dniach ten konflikt polsko izraelski i jak pan na niego patrzy?
To jest skomplikowana sprawa. Tutaj niepotrzebnie zostały zaostrzone te stosunki polsko-izraelskie, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja przygotowywałem kiedyś bardzo często te konsultacje polsko-izraelskie tutaj w kancelarii premiera Rady Ministrów. Ja uważam, że stosunki są bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. To są stosunki dwóch sojuszników, którzy w pewnym sensie są osamotnieni w otoczeniu międzynarodowym. To jest bardzo ważny element. To znaczy, że my mamy ciężką politykę bezpieczeństwa, patrząc na naszą geopolitykę tu i na geopolitykę państwa Izrael. To nie jest tylko... Ja rozumiem stronę izraelską czy diaspory żydowskiej, że dba o swój wizerunek, ale strona izraelska powinna właśnie ze względu na to zrozumieć, że my też dbamy i chcemy dbać o nasz wizerunek, naszą prawdę. I to nie jest tak, że tutaj to się od lat, że tak powiem, kultywuje tutaj na kontynencie europejskim i gdzie indziej, że my jesteśmy jakimiś, nie wiem, współodpowiedzialni za Holokaust. To jest po prostu absolutna bzdura, kłamstwo, nieprawda i tego nie wolno mówić. My jesteśmy w tym kultywowaniu naszej przeszłości sojusznikami, a nie wrogami. I strona izraelska musi to zrozumieć, że nie można manipulować taką częścią historii, manipulować politycznie, bo to uderza nie tylko w Polskę ani w Polaków, a uderza też w Żydów i to jest niegodne po prostu, uważam, że podczas takich uroczystości, jak był w Auschwitz teraz, załatwia się jakieś polityczne problemy, bo się ma jakieś problemy wewnętrzne w państwie Izrael. To jest po prostu niedobre, psuje pewne zasady, reguły gry w stosunkach międzynarodowych, między narodami, ale jeszcze raz mówię, takich stosunków jak Polska, mimo wszystkich oczywiście rzeczy, które się tam po drodze wydarzały, tego nie zaprzeczam, bo przecież naród nie jest jakimś homogennym organizmem, są różni członkowie tej nacji, że tak się powiem, ale generalnie to są jedno z najlepszych stosunków, jakie w tej chwili mamy po obu stronach.
No tak, no ale jeżeli one są najlepsze. Rzeczywiście przez lata tłumaczono nam, że o ile kontakty z diasporą żydowską są skomplikowane, kontakty z amerykańskimi społecznościami żydowskimi są dosyć trudne, o tyle Izrael to jest takie państwo, nasz naturalny partner. Oni też widzą tutaj w nas jeden z tych krajów, który jest dla nich życzliwy, co nie jest oczywiste, a w Europie Zachodniej staje się coraz mniej oczywiste, że mamy podobną historię. Oni są otoczeni przez wrogów w tej chwili, więc jakby to powinni rozumieć nasze doświadczenie historyczne, no ale wygląda na to, że pan premier Izrael, doświadczony przecież polityk, który to wszystko chyba rozumie, specjalnie tej naszej przyjaźni sobie nie ceni. Może to są nasze złudzenia, może oni wcale tak tego nie widzą.
Ja myślę, że pan Netanyahu nigdy sobie nic nie cenił, że to od razu musimy powiedzieć. Musimy rozmawiać z panem Netanyahu, bo pan Netanyahu, panie redaktorze, to jest wytrawny polityk. Wytrawny polityk to jest pragmatyk. Pragmatyk to jest taki, kiedy jego... Mówię Netanyahu, interesy jako polityka są zagrożone, bo przecież będziemy mieli wybory w Izraelu. Będzie używał różnych takich argumentów, które są chodliwe w społeczeństwie izraelskim. Nie oszukujmy się, to robią wszyscy politycy. Tylko jeszcze raz podkreślam, tego tematu nie wolno poruszać w stosunkach polsko-niemieckich. To jest temat tabu, ponieważ ofiarami tej wojny byli Żydzi i Polacy. A on to robi z przekonaniem, dlatego że jest on antypolski. Przypomnijmy sobie jego rodzinę w Warszawie, jego ojciec Mlenkiewicz tutaj przecież mieszka w Warszawie. Doskonale jest poinformowany, co się w Polsce działo i doskonale wie, jakie straty naród polski poniósł podczas II wojny światowej. To jest element gry politycznej i trzeba po prostu spokojnie na to patrzeć. Tylko nawet element gry politycznej ma swoje granice. I my musimy jako Polacy te granice pokazać.
Rozumiem, że z tego sporu historycznego polsko-izraelskiego, że tak powiedzmy, nie martwią się nim Niemcy, prawda?
Oni wręcz, proszę pana, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, ponieważ tutaj pewien spór został przeniesiony na inny element, że tak powiem, sporu międzynarodowego. To znaczy tutaj jest kontrowersja, powiedzmy sobie, polsko-izraelska, polsko-polacy, a Żydzi, diaspora żydowska. I ten element, że tak powiem, odpowiedzialności Niemiec, on znika, że tak powiem, w pewnej perspektywie i to tak nie może być. Oczywiście sukces polityki niemieckiej, nie wiem, kulturalnej, narracji historycznej, bo to jest bardzo ważne, to jest właśnie ta dzisiejsza sytuacja. Zobaczcie państwo, pan Netanyahu nie atakuje rządu niemieckiego, gdzie poziom antysemityzmu jest kilka razy wyższy jak w Polsce na przykład. Nie atakuje na przykład, nie przypomina Rosji pogromów, niebywałych pogromów w tego, tylko razem spotyka i dyskutuje z przywódcą państwa, które jest autorytarne, a z Polską, która jest demokratyczna i łączy ją 1000 lat historii stosunków polsko-żydowskich, dochodzi do takiego konfliktu. To tak nie może być.
Skoro już jesteśmy przy sprawach niemieckich, czy pani kanclerz powoli kończy ten najdłuższy w Europie proces tworzenia rządu? Kiedy były te wybory, pan profesor jeszcze pamięta?
W tamtym roku. W tamtym roku, na jesieni oczywiście, we wrześniu, ale teraz mają się zakończyć 4 te rozmowy koalicyjne, czyli CDU, CSU, SPD, mają się skończyć 4 lutego. I po tym powinniśmy oczekiwać tego rządu. Oczywiście jest jedna mała kontrowersja, tutaj taki element, taki zgrzyt, to jest młodzi wyborcy SPD. Oni chcą to, że tak powiem, storpedować, bo uważają, że koalicja SPD, CDU, CSU będzie odbywała się tylko na kosztem, odbędzie się kosztem interesów tej partii. Zresztą SPD, i to jest może bardzo ważna interes, ta partia jest nie tylko, że zasłabnie, bo ona w ostatnich, że tak powiem, notowania ma tylko 17%. To są najniższe notowania od 49 roku. Zresztą CDU też. Ale tu chodzi o coś innego. Ta partia się rozpada wewnętrznie. To jest, nikt tutaj o tym w Polsce nie mówi, ale to jest partia, która stoi na sobie na drodze. Podstawia sobie sama nogę, ponieważ każdy kanclerz, który został wybrany i rządził z ramienia SPD, był torpedowany przez własną partię. Nigdy mu się nic nie udało. To od Branta, który wiadomo jak skończył, Schmidt, a ostatni to był oczywiście Steinbrück, którego też musiał z tej partii, ta partia go w ogóle, nie chcę powiedzieć, że nie wspierała, ale po prostu jakby nie reprezentowała jego interesów. Ta partia jest słaba wewnętrznie, nie skonsolidowana, potrzeba nowej partii, nowej generacji polityków. Zresztą to widzimy w SPD, ale też widzimy to w Partii Zielonych, która już ma nową generację, już wybrała teraz w Hanowerze na ostatnim zjeździe nową generację polityków. I ja nie jestem przekonany o tym, wracając do SPD, że Scholz będzie odgrywał jakąkolwiek rolę jeszcze w polityce niemieckiej. On nie może być żadnym ministrem teraz w tym rządzie nowym, ponieważ by się kompletnie skompromitował i to byłoby taki gwóźdź do trumny politycznej tego polityka. Bo on by wtedy pokazał, że po to tylko wycofał się. Najpierw nie chciał wielkiej koalicji z CDU, z CSU, teraz ją chce. Jasny argument, własne interesy polityczne.
Ale to kto będzie kierował niemiecką dyplomacją?
Ja myślę, że Gabriel.
Nadal.
To w dalszym ciągu Gabriel, zresztą to lubi, on to lubi, jest otwarty. Zresztą muszę tutaj zauważyć, że tutaj ta polityka niemiecka, zagraniczna, bezpieczeństwa będzie bardziej asertywna. On to już tutaj mówi. SPD, zawsze SPD, jak polecam swoje książki oczywiście na ten temat, ale nie będę to reklamował tego. Zawsze ta lewicowa opcja reprezentowała bardziej interes niemiecki, bardziej ostro, gwałtownie, jak te partie utworzone w 1945 roku. Mówię tu przede wszystkim o CDU, o tych chrześcijańskich partiach.
Tak, SPD to jest ponad stuletnia tradycja.
To jest stuletnia tradycja, ona się na tym opiera. To 1863 rok, więc tutaj tego zresztą główny ten ich twórca tej partii leży we Wrocławiu na cmentarzu, La Salle, więc można sobie tam obejrzeć, tam zawsze Brandt jeździł i tam
widział. Leszek tego. Miller też tam kiedyś
też pojechał, tak, tak, no bo Leszek Miller uważa, że SPD to jest SLD, no to jest w ogóle już karamolarz niemożliwy, intelektualny, no ale to tak już jest z tymi politykami, żeby sobie co lepsze to sobie tutaj, że tak powiem, wykorzystują do swojej kampanii wyborczej, do przedstawienia siebie jako tych polityków, że tak powiem, o formacie europejskim. Spodziewam się od SPD bardziej realistycznej, pragmatycznej, to znaczy bardziej ostrej polityki w stosunku do Polski.
Bardzo ciekawy jest ten wątek Związku Lewicy Niemieckiej z niemiecką racją stanu. To jest temat na dłuższą rozmowę. Tymczasem pozostańmy przy bieżącej polityce. Ktokolwiek nie stworzy tego rządu, jakikolwiek nie będzie stosunek do Polski, do Berlina udaje się premier Mateusz Morawiecki. Niemcy zauważyli to nowe otwarcie u nas, nowego premiera, tę próbę jakiegoś takiego innego formułowania polityki?
Tak, Niemcy oczywiście uważają go za tego anty-Macrona, nie? To znaczy, to jest człowiek, który jest bardzo dobrze wykształcony, elegancki, w sensie pasuje do salonu, powiedzmy sobie, tej Europy Zachodniej, tej starej Europy Zachodniej. Jest to, on jest, że tak powiem, analizowany jako też pewne zagrożenie. Proszę zobaczyć, temu naszemu premierowi Morawieckiemu dużo rzeczy się udaje. Udaje się, to jest to przejście, to zapowiada, to robi. Przede wszystkim ten wysoki rozwój gospodarczy. Polska ma największy rozwój gospodarczy, to jest prawda, w Europie. To są Niemcy podkreślone, to jest 4,6%. Niemcy 1,6, powiedzmy sobie, do 2, jeżeli coś tam się tego. Jest to, Polska staje się takim partnerem gospodarczym tutaj, graczem Niemiec. I to chciałem podkreślić. Niemcy, jeżeli akceptują drugą nację, to nigdy nie akceptują ją przez politykę, że tak powiem, operacyjną taką tam sobie w stosunku do innych państw, ale akceptują przez rozwój gospodarczy, przez siłę gospodarczą państwa. To dla Niemców jest ważne. I Polska po raz pierwszy weszła w taki etap akceptacji, w cudzysłowie oczywiście, akceptacji ze strony Niemiec tej wartości gospodarczej. Kiedyś było takie pojęcie, to polnische Wirtschaft, nie? Że to było takie, Polacy to nic nie potrafią zrobić, nie? A dzisiaj już tego nie ma. W ogóle wypadło to z tego ich, że tak powiem, tej dyskusji. Jeżeli się patrzy na to, że nie potrafią lotniska zbudować w Berlinie i budują go x lat, a Polakom się dużo rzeczy udaje, to jest absolutnie nowa opcja w sensie optycznego postrzegania Polski jako partnera. I to jest bardzo ważne. Polska powinna grać w pierwszej lidze. Niemcy sobie powoli się do tego muszą przyzwyczaić. Niemcy nie mieli tego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj prawdopodobnie go będą mieć.
Godzina 8:59. Rozmowa o sprawach niemieckich i międzynarodowych powoli musimy kończyć, ale pewnie już niedługo znów o tym będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Krzysztof Miszczak był gościem. Poranka.
Dziękuję bardzo.
Wnet, proszę Państwa, jest taki serial, po angielsku jego tytuł brzmi The Bridge Most. To jest serial o duńsko-szwedzki kryminalny. I teraz będzie piosenka z tego serialu. Ten most tytułowy to jest most, który łączy Danię ze Szwecją. To gdzieś właśnie w tych rejonach, gdzie będą biec te rury, o których w poprzedniej rozmowie żeśmy mówili.
Dziękuję bardzo.